Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze jedno ogłoszenie z swojej strony. Rozdawaliśmy na samym początku takie szare, składane karteczki. Jeśli ktoś nie dostał, to nie ma problemu. Przy wyjściu, także chcemy, żebyście je wzięli, te osoby, które nie wzięły, one są w dwóch koszach. Jeden kosz jest przy tamtym wyjściu, drugi jest przy tamtym. I krótkie wyjaśnienia, z czym to jest związane. Te karteczki tak naprawdę mają tam jedno pytanie w środku. Pytanie, za co jestem wdzięczny. I chcieliśmy, aby każdy wyszedł z tą karteczką, mając takie po prostu szkolne zadanie domowe. Zadanie domowe pod tytułem wypisanie tych 10 punktów uczciwie, szczerze i tak naprawdę dziękowanie Bogu za to. W różnych momentach chcieliśmy, żeby ta mała karteczka, ten mały skrawek właściwie papieru był dla was czymś więcej. I mam nadzieję, że tak będzie. My dzisiaj chcemy, razem z Radkiem, tak naprawdę chcemy poruszać temat dziękczynienia. I będziemy gdzieś krążyć wokół tego tematu. Ja bym chciał zacząć od jeszcze czegoś, co można nazwać wyznaniem. I o tym, co Biblia mówi na temat wyznania. I ja jak się zastanawiałem nad tym tematem, to w dużej mierze wydawało mi się, że ten temat jest nie zawsze dobrze rozumiany, przynajmniej ja go dobrze nie rozumiałem, albo jest jego waga jest gdzieś pomijana. I jak się tak zacząłem zastanawiać, to przeżywałem od nowa, kiedy sobie uświadamiałem, co tak naprawdę Jezus dał nam, jakie narzędzia dał nam, abyśmy za pomocą Jego tak naprawdę każdy dzień mogli funkcjonować, czyli walczyć z przeciwnościami, po prostu działać każdego dnia w taki normalny sposób, z Jego pokojem, z Jego obecnością. I teza, którą bym chciał dzisiaj właściwie tak powiedzmy postawić, to jest, że uważam, że wyznanie powinno być podstawą naszej relacji więzi z Panem. Gdyż wtedy Jezus może sprawować służbę arcykapłana, jak mamy zapisane. I właśnie to zagadnienie chcę dzisiaj gdzieś przybliżyć. Więc zacznijmy od początku. W Hebrajczyków 3.1, tego nie otworzyłem, w Hebrajczyków 3.1 mamy werset, który myślę, że doskonale znamy. O Jezusie jako naszym arcykapłanie. I przeczytam go króciutko. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Jeśli by się zastanowić nad samym wyznaniem, to myślę, że gdzieś mamy trzy opcje. Mamy jedną opcję, wyznawać dobre rzeczy, biblijne. Dobre, to znaczy biblijne rzeczy. Możemy nie mówić nic, a możemy wyznawać negatywne rzeczy. Możemy mówić takie słowa, które nie są po prostu dobre. Nie możemy ich uznać za dobre. W momencie, kiedy mówimy dobre rzeczy, to Jezus jako nasz arcykapłan może działać. Może te słowa, może dalej jakby do natchnienia Ducha Świętego one mogą działać, one mają moc. W momencie, kiedy nic nie mówimy, to można by powiedzieć, że zostajemy na łasce okoliczności, a kiedy mówimy te złe rzeczy, to gdzieś wystawiamy się na działanie złych sił demonicznych i do tego jeszcze za momencik wrócimy. Czym właściwie jest wyznanie? Ja się tak zastanawiałem, czym można by tutaj dać jakąś definicję. Ja lubię definicję i to jest dobra rzecz. Bo potrafi to tak jednak, można to złapać wyraźnie. I definicja, która nie jest moja, akurat, ale taką znalazłem, akurat autorstwa Derka Prince'a, czyli wyznanie. Jest to wypowiadanie ustami tego, co Bóg już powiedział w swoim słowie. Bardzo mi się podoba ta definicja, bo jest prosta, a przekazuje sedno, jakie jest wyznanie, od razu jest tu pewne ograniczenie. Tym ograniczeniem jest to, że wyznanie ma zawierać to, co już zostało wypowiedziane w słowie. Czyli nie jest to dowolne słowo, no nie jest coś, cokolwiek, co nam przyjdzie do głowy, lecz to, co jest zapisane w słowie, i to też jest pokazane, jaka jest waga czytania słowa, bo potrzebujemy je znać, żeby je wypowiadać. I musimy też pamiętać od razu przy tym, że mamy ograniczenia, a dodatkowo słowo, wiele obietnic, które są w Biblii, ma też pewien warunek. Bóg stawia pewien warunek przed nami przy wielu obietnicach, oprócz takiego oczywistego warunku, jakim jest posłuszeństwo, ale to tak bardziej ogólnie, to na przykład, ja podam tylko jeden przykład tak naprawdę w tym momencie, ale zapewniam was, że jest tego więcej. Najprostszy to obietnica długiego życia w Efezjan, gdzie jest mowa o tym, że obietnica długiego życia, jeśli będziesz czcił ojca swego i matkę swoją. Jest obietnica długiego życia i mamy warunek. Mamy czcić ojca i matkę swoją i to jest tak jakby całość, wymagane jest to nasze posłuszeństwo. To jest jedna z tych rzeczy. Teraz przeczytam Rzymian 10:10 jako taki werset jeszcze, który będzie tutaj ważny. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ja mam tak, to powiem na swoim przykładzie, przez to, że mam gdzieś tam ten umysł ścisły, ja jestem ścisłowcem, ja lubię dużo rzeczy sprowadzać do algorytmów, do schematu. Jest to bardzo dla mnie wygodne i ja tak w pewnym sensie gdzieś tak troszeczkę mój umysł funkcjonuje. I to może być zaletą, może być wadą oczywiście, ale w kontekście Biblii, kiedy czytam Biblię, ja w Biblii widzę wiele miejsc, gdzie faktycznie istnieje schemat. I nie mówię, że to jest to złe, bo jestem pewien, że jest ten schemat, wierzę w to. Schemat, może inne słowo. Jest pewne kroki, które Pan Bóg chce, abyśmy wykonali, żeby coś się wydarzyło. Pewna logika jest w tym zawarta. Lecz jest taka groźba w tym, że kiedy zacznie się to tak traktować, to wejdzie się w schemat, a pominie się Ducha Świętego. Czyli zacznie się myśleć schematem i ten schemat będzie powodował właściwie, że będzie opierał się całkowicie na naszej woli, na tym, co my myślimy, czyli można powiedzieć na logice naszego umysłu, na wierze naszego umysłu, czyli na tym, co mamy w głowie, a nie na wierze naszego serca, gdzie jest miejsce, świątynia Ducha Świętego i stamtąd to wszystko ma być inspirowane. I tak naprawdę jest to nauka, żeby to nauczyć się poprawnie stosować w naszym życiu, czyli stosować to wyznanie, tak, aby to było pełne natchnienia Ducha Świętego. I wierzę, że to ma być najpierw sercem, właśnie nie umysłem, i dopiero potem wierzy się i dopiero wtedy ustami wyznajemy. Tak jak jest w tym wersecie, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. W tej kolejności, w żadnej innej. Wierzy się sercem, a następnie dopiero wyznaje się ustami. I to wyznanie ma być dopiero wtedy. Czyli wyznanie tak naprawdę to w tym momencie jest drugim krokiem. Po tym, kiedy zostaliśmy w wierze serca, zainspirowani Duchem Świętym. I dalej nasze słowa Duch Święty niesie i one mają wtedy moc. No i tak po przedstawieniu wyznania w ten sposób, no można by stwierdzić, że... Można, ja stwierdzam, że... Jakby po wykonaniu tych pewnych warunków, jakie się gdzieś tutaj znalazły, wyznanie rozumiane i składane właściwie może się stać decydującym czynnikiem w naszym życiu. To jest decydujący czynnik, ponieważ on jest też czynnikiem takim codziennym. To jest coś, dzień w dzień możemy to robić. To jest taka podstawa pewna, to co mówiłem na samym początku. I zachęcam to na pewno wszystkich do tego, abyśmy wyznawali właśnie... Pozytywnie. Pozytywnie, żeby to było to dobre wyznawanie, to Boże wyznawanie, biblijne. I na podstawie tego, właśnie jak się tak stwierdzi, to wtedy też się rozumie, dlaczego Jakub mówi o języku, tam są różne porównania do języka. Ja tylko tutaj na jednej się będę teraz skupiał. Czyli na tym statku i sterze statku. Właśnie dlatego język jest naszym sterem, bo od niego tak wiele zależy. Jeśli będziemy wyznawać pozytywnie, ten statek się nie rozbije, będzie płynął ku dobremu celu, w dobrą stronę. Natomiast jeśli nasze słowa, nasze wyznanie będzie nie takie, jak powinno być, negatywne, to no, ten statek będzie zmierzał ku katastrofie. To też jest bardzo prosta rzecz. Albo dobrze, albo źle będzie. Czyli potrzeba, aby nasze wyznanie było dobre. I Biblia jeszcze dodam, mówi jasno, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze słowa. I tak jeszcze dodam jeden werset. Ewangelia Mateusza 12:37. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. To jako taki... jako utwierdzenie nas w tym, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze słowa, za nasze wyznanie, za to, co mówimy. I teraz ostatnia myśl, tak naprawdę dla mnie ta najbardziej taka zachęcająca, radosna, to, co mnie też jak gdzieś to przygotowywałem, najbardziej gdzieś zachęcało, to jest, kiedy praktykujemy ufne wyznawanie, to dobre wyznawanie, to siłą rzeczy musimy stanąć przed dwiema kolejnymi formami ekspresji. Ekspresji po prostu. Jest to dziękczynienie i chwała. I jeśli prawdziwie wierzymy, to te reakcje będą całkowicie naturalne. A wierzę, że one także, tak jak mówiłem o wyznaniu, one są właśnie podstawą naszej relacji z Bogiem. I to na podstawie wersetu z psalmu 100, psalm 100 i czwarty werset, jest tam zapisane: wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem, w przedsionk Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. O, ja tutaj wyraźnie widzę w tym wersecie kolejne kroki. Pierwszy, drugi, jesteśmy w trzecim miejscu, tak? Pierwszy, wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem. Pierwszy krok, drugi krok. Przedsionki Jego pieśni chwały. Zbliżamy się do tego intymnego miejsca, gdzie jest sam Bóg i możemy do Niego wejść właśnie za pomocą tych dwóch rzeczy. Za pomocą dziękczynienia i za pomocą chwały. I następnie jesteśmy w tym jakby trzecim miejscu, właściwie to już jest punkt docelowy, gdzie wysławiamy Go, błogosławimy Jego imieniu i jesteśmy z Nim. To jest to miejsce, gdzie ten cel nasz. No kiedy ja widzę coś takiego, to no, dla mnie to jest coś wspaniałego, bo mam proste kroki i cała reszta to opiera się właściwie na mojej wierze. W całej reszcie, kiedy mam wiarę, mogę zaufać Panu. Nic więcej mi nie trzeba. Więc mamy kolejne kroki. I żeby przejść do tej intymności z Bogiem, mamy też jasno określone, że jest to dziękczynienie i chwała. Taka jeszcze jedna krótka myśl. Myślę, że kiedy Bóg daje nam obietnicę, wiele różnych obietnic mamy zapisane w Biblii, obietnice, błogosławieństwa, zaopatrzenia, no co nam przyjdzie do głowy, co jest zapisane w Biblii, to musimy odpowiedzieć na to jak Abraham. Abraham, kiedy dostał swoją obietnicę, uwierzył. Uwierzył od razu. Jest powiedziane, że uwierzył od razu. I tak jakby można powiedzieć, uznać Boże Słowo za prawdziwe w momencie, kiedy zostało wypowiedziane. Oto jest to trudne. Ja na przykład wielokrotnie miałem świadomość, że nie umiem tak. Wielokrotnie zdarzało mi się, że widziałem, że brakuje mi czegoś w tym momencie, chociaż umysł mówił, tak, tak jest, ale wiedziałem, że w sercu jeszcze tego nie ma, że to jest coś dalej, coś, co potrzebuje się znaleźć w moim sercu. Właśnie dlaczego o tym mówię? Dziękczynienie i obietnica, dziękczynienie i chwała pojawia się jeszcze zanim ta obietnica się wypełni. Jeszcze zanim przyjdzie ta obietnica do naszego życia, zanim to się wypełni, my już właśnie możemy dziękować, ponieważ to dziękczynienie bierze się, tak jakby patrząc na nas, proces od samego początku. Na początku mamy wyznanie, wyznajemy te obietnice, które mamy zapisane w Biblii. Następnie nasza wiara pobudza nas do dziękczynienia i do wychwalania, chociaż to się ciągle nie wydarzyło. I dziękujemy i wychwalamy Boga za to właśnie, co będzie. Ponieważ w naszych sercach jest pewność wiary. I może się takie trochę teoretyczne wydawać, więc tutaj jest w Biblii jest kilka przykładów. Jeden przykład też jako zadanie domowe mogę zadać. Jest takie miejsce w Biblii w Starym Testamencie, z Jehoszafatem. I kiedy on się modli, bo wróg stoi u bram i wie, że nie jest w stanie pokonać tej armii. I tam dalej sobie przeczytacie. W każdym razie to jest tam w kontekście, gdzie śpiewacy wychodzą i armia idzie z tymi chwalącymi ludźmi na przodzie. Ale to, co może być bardziej dla nas znane, to po prostu Dzieje Apostolskie, to jest w 16 rozdziale. Ja nie będę tego czytał, tylko przytoczę. Właściwie opowiem. Jest tam napisana historia uwięzienia Pawła i Barnaby po tym, jak wypędzili demona z niewolnicy. Zostali aresztowani, wychłostani i wrzuceni do lochu. Co się dzieje? Nastaje północ, a oni zaczynają dziękować i chwalić Pana. Dziękować i chwalić Pana. Właściwie w najciemniejszą noc, kiedy jest im źle, wszystko ich boli, oni są pewni Bożej obietnicy wierności, oni są pewni zwycięstwa Jezusa i to ogłaszają. Dziękują, chwalą. No i mamy tego efekt też. To jest właśnie tutaj moja druga myśl, którą chcę jeszcze, druga myśl zaraz obok tego. Obok tego, że są te kolejne kroki, za pomocą których wchodzimy w przedsionki, to jest myśl, że kiedy mamy dziękczynienie i chwałę, kiedy to jakby dzieje się w nas, to następuje Boża nadprzyrodzona interwencja. I tak się stało w przypadku Pawła i Barnaby. Bo co się dzieje w tej historii? No, następuje trzęsienie ziemi, otwierają się drzwi, kajdany spadają. Można powiedzieć takie trzy rzeczy. A oprócz tego jeszcze później jest nawrócenie strażnika. Z czego chodzi mi bardziej o sam obraz jednak tego otwarcia drzwi, zrzucenia kajdanu. No, dla mnie jest to jednoznaczny obraz uwolnienia. To tak dodam. I no jak można, jak, no mnie to gdzieś zachwyca, to, że przez dziękczynienie i chwałę, tak jakby dla Boga, tak wiele rzeczy się może wydarzyć. Może być Boża interwencja nadprzyrodzona, może być uwolnienie. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, co może się wydarzyć takiego, ale naprawdę te słowa, które my mówimy i to, Duch Święty ma wtedy przestrzeń, żeby działać. I zakończając, jeszcze dodam, że tam po prostu logika ta wiary Pawła i Barnaby triumfowała nad logiką okoliczności. Zakończając, pojęcie wyznania z jednej strony wydaje się proste, powiedziałbym nawet uproszczone. Proste w sensie nie jest skomplikowane, jest prosty ten schemat, o którym mówiłem, ale z drugiej strony mam świadomość, jak mi na przykład w życiu jest ciężko to stosować. Trwać przy tym, na przykład codziennie trwać przy tym wyznawaniu, codziennie trwać przy dziękczynieniu i chwale, jak często mówię inne rzeczy, a nie te dobre, biblijne. Uznaję to za sprawdzian, za pewną próbę, za test, który Pan Bóg mnie poddaje każdego dnia. Było jakiś czas temu tutaj takie kazanie i właśnie była mowa o testach. I myślę, że takie to jest próba chrześcijanina. Próba chrześcijanina, którą fajne jest to, że możemy przechodzić codziennie, a jeszcze wspanialszy jest efekt, ponieważ jeśli ją przejdziemy, to się nauczymy czegoś, co będzie nam sprzyjało każdego dnia, czy zbliżymy się do Boga, bo będziemy bliżej Jego tej intymnej relacji, będziemy bliżej Niego, a równocześnie będziemy więcej po prostu umieć. Będzie to pewne narzędzie, które posiądziemy i które będziemy potrafili wykorzystywać. Więc to jest pytanie też do Was, czy pamiętamy o tym, czy właśnie ćwiczymy to każdego dnia, bo to jest coś codziennego. To nie jest coś, co od czasu do czasu trzeba robić, a potrzeba życia w zwycięstwie jest codzienna. Jest to jedno z narzędzi, które dał nam Pan i ukazuje właśnie, to wszystko się opiera na śmierci Jezusa Chrystusa, na Jego krzyżu i na tym właśnie, że mamy tam to zwycięstwo i możemy nad tymi wszystkimi rzeczami naprawdę zwyciężać. To wszystko z mojej strony. Zapraszam kolejnego mówcę.
Ja zacznę od tego, że jak właśnie przygotowywaliśmy się do tego nabożeństwa, modliliśmy się właśnie o temat i właśnie przyszedł mi ten temat wdzięczności, dziękczynienia i tak zacząłem o tym myśleć i stwierdziłem, że jakby wszyscy są świadomi tego, że trzeba być wdzięcznym Bogu i to jest jakby takie oczywiste w naszym życiu i powinno być oczywiste, ale zastanowiłem się, co Biblia mówi o tym, czy mamy być wdzięczni wobec innych ludzi i czy mamy im okazywać wdzięczność, czy może Biblia coś innego o tym mówi i chciałem się na tym skupić. Bo też miałem gdzieś tam w modlitwie i gdzieś tam taka moja obserwacja osobista, że często nam brakuje tej wdzięczności. Szczególnie jakoś to widzę w historii, gdzie jako Polacy zawsze wykazujemy to, ile nam złego było robionego, a rzadko się mówi o tym, co inne narody dobrego dla nas robiły. I jakby widzę gdzieś tutaj braki, gdzieś widzę w sobie braki w tym, żeby okazywać wdzięczność innym, że często o tym zapominam. Więc zacząłem szukać, co Biblia mówi o wdzięczności. I znalazłem taki werset, to znaczy kilka wersetów, na których będę się chciał skupić i to jest rozdział 6 z Ewangelii Łukasza. Tak naprawdę skupię się na wersetach od 32 do 35 i tam jest mówione: a jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie. Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A będziecie obfitować a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Jeszcze przeczytałem to sobie, później jeszcze sprawdziłem sobie definicję, bo też lubię definicję. I sprawdziłem sobie w słowniku, jak jest wytłumaczone tam słowo właśnie wdzięczny. Wdzięczny to jest człowiek, który okazuje, ma ciepłe uczucia wobec człowieka, który zrobił coś dobrego dla niego. Jest też druga definicja, że to jest człowiek, który niesie dobre wyniki, zadowolenie. Wykorzystam obie. Najpierw się skupię na pierwszej, czyli wdzięczność to jest coś, co okazujemy, jak ktoś coś nam dobrego zrobi. I nad tym się zacząłem zastanawiać, że Biblia właśnie nie mówi, że to jest jakby wydzieliłem trzy poziomy. I pierwszy poziom to jest, kiedy jesteśmy niewdzięczni. I Biblia mówi o tym, że to nie jest coś dobrego, że to jest właśnie postawa grzeszna i niedobra i nie powinniśmy być niewdzięczni. Jest tutaj na końcu jest to, i że on jest dobrotliwy dla niewdzięcznych i dla złych, czyli ludzie niewdzięczni zostali postawieni obok złych, czyli do tej samej grupy jakby należą. Gdzieś tutaj widać, drugi poziom to jest, kiedy jesteśmy wdzięczni, kiedy nie popełniamy tej złej, nie jesteśmy w tej złej postawie, tylko w tej wdzięczności. I Biblia mówi, że to nie jest to, że wdzięczność to jest ta najwyższa postawa, bo mówi, że i grzesznicy potrafią być dobrzy dla tych, którzy są dla nich dobrzy. I potrafią miłować tych, którzy ich miłują. I że to nie jest ta postawa, do której my powinniśmy dążyć jako chrześcijanie. Jakby Biblia tutaj jest zaznaczone, że my powinniśmy być jakby na wyższym poziomie i powinniśmy miłować tych, którzy robią nam zło i być dobrzy dla tych, którzy są dla nas źli. I to jest trudne, bardzo trudne, bo wiadomo, że jako ludzie jesteśmy zwykle chcemy odpłacać tym, co nam ludzie odpłacają. Ale myślę, że właśnie jest też tak, że Pan Bóg nie przeznacza nas do tego, żebyśmy od razu stawali się jacyś niezwykli pyk i mamy być tacy niesamowici. Zawsze jest gdzieś tam ta droga, gdzieś idziemy po tym. I myślę, że właśnie jeśli jesteśmy niewdzięczni i widzimy to w sobie, to powinniśmy zacząć się skupiać na tym, żebyśmy okazywali wdzięczność, mówili ludziom, dziękowali im i mówili, ile to dla nas zrobili, bo to jest ważne. I gdzieś tam, jak będziemy już wdzięczni, jak będziemy mieli tą postawę, gdzieś tam coraz łatwiej będzie nam iść do tego, żeby być... I tutaj wchodzi ta druga definicja, czyli niesiemy dobre wyniki i zadowolenie. Czyli będziemy wdzięczni wobec ludzi, którzy są dla nas którzy są źli wobec nas. Czyli niesiemy im, chcemy im nieść zadowolenie. I jakby to jest taka właśnie droga, że gdzieś tam najpierw staniemy się wdzięczni, bo dzięki wdzięczności będzie nam coraz łatwiej też okazywać wdzięczność tym, którzy zrobią dla nas coś złego. I jakby to była moja taka myśl, którą chciałem przekazać i gdzieś tam powiedzieć. I chciałbym teraz zrobić coś, chciałbym, żebyśmy jakby powiedzieć coś w imieniu całej naszej młodzieży, całego naszego pokolenia, bo zauważyłem, że bardzo rzadko jako młodsze pokolenie doceniamy to, ile zrobiło dla nas starsze pokolenie. Ile włożyli w pracy w to, żebyśmy stali się takimi ludźmi, jakimi jesteśmy i w to, żebyśmy stali w takim miejscu, w jakim stoimy. Uważam, że gdyby nie moi rodzice, gdyby nie liderzy w Rangersach, gdyby nie Kościół, nie stałbym tutaj w tym miejscu i nie byłbym zadowolony z tego, że stoję w takim miejscu i mam takie życie, jakie mam. I myślę, że całe nasze pokolenie chciałoby wam powiedzieć, że dziękujemy wam za to, co dla nas zrobiliście i ile włożyliście w pracy w nasze wychowanie. I jak wiadomo, za słowami warto, żeby wyszły czyny. I teraz chciałbym zaprosić, żeby cała młodzież wyszła do przodu razem z tymi ludźmi, którzy nie należą do młodzieżówki, jeśli nie należycie, ale jesteście młodzieżą, wyjdźcie do przodu, jeśli zgadzacie się z tym, co mówię. I teraz jako to młodsze pokolenie chcielibyśmy się pomodlić o was i wam błogosławić za to, jako taką właśnie dziękczynienie za to, co dla nas zrobiliście. Panie Boże, dziękuję ci za to, że ty dałeś nam takich niesamowitych ludzi obok nas, że ty dałeś nam takie niesamowite pokolenie przed nami. I dziękuję ci za to, że oni o nas dbali, o nas, nad nami pracowali, że wkładali dużo pracy w to, żebyśmy zostali dobrze wychowani, żebyśmy dobrze funkcjonowali i przybliżali nam ciebie i pomagali nam w drodze z tobą, Panie. Dziękuję ci za to. Bardzo ci dziękuję za to. I proszę cię teraz o to starsze pokolenie, o to, żebyś ty ich dotykał, żebyś ty ich błogosławił i żebyś ty ich przybliżał do siebie coraz bardziej i żebyś ty dotykał ich i przenikał ich serca, żeby oni byli coraz bliżej ciebie i żeby byli coraz bliżej ciebie i mieli coraz większą wiarę, coraz większe dziękczynienie w sercu i żeby mieli coraz większą radość, Panie. O to cię, Panie, proszę. O. Amen.
To w sumie z naszej strony to chyba by było wszystko, jeśli chodzi o stronę młodzieżówki.